Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zapraszam na pół godziny z medycyną w Radiu Poznań. Dziś powiemy o ryzyku zachorowania na czerniaka. Trzeba uważać, zwłaszcza latem, kiedy wypoczywamy na słońcu i opalamy się często bez kremów z filtrami.
W ostatnim czasie niestety coraz częściej odnotowujemy więcej przypadków czerniaków również wśród tak zwanych młodych dorosłych, czyli u osób po 20 roku życia, co też jest, można powiedzieć, nowym zjawiskiem, szczególnie niepokojącym.
Potem o nieuleczalnej chorobie SM, której pierwsze objawy często są lekceważone.
Na początku choroby rzeczywiście objawy ustępują prawie całkowicie, natomiast z czasem pacjenci mogą zauważać już kumulujący się deficyt i niesprawność neurologiczną.
Tymczasem szybka diagnoza pozwala zahamować rozwój i w miarę normalnie funkcjonować. Będziemy też chwalić. Poznański Szpital Przemienienia Pańskiego dostał certyfikat za spełnienie wysokich standardów leczenia przez żywienie.
Jedno jest pewne, pacjent, który ma żywienie zapewnione, nie umrze z powodu niedożywienia, a tak się zdarzało.
Takie leczenie pozajelitowe to często być albo nie być wielu chorych. A na koniec powiemy o badaniach nad chorobami płuc noworodków.
Diagnostyka tych chorób jest niezwykle trudna, ponieważ po urodzeniu dochodzi do niewydolności oddechowej. W czasie ciąży zwykle nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że coś może być nie tak.
Naukowiec z Poznania dostała grant i bada przyczyny śmierci noworodków spowodowane tymi chorobami. To wszystko w ciągu najbliższej pół godziny. Zapraszam.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
W naszym magazynie mówiliśmy już o dbaniu o skórę latem. Teraz o tym, jakie mogą być konsekwencje, jeśli tego nie robimy. Jedną z najpoważniejszych jest czerniak. O nim mówi profesor Grażyna Kamińska-Winciorek, dermatolog-wenerolog z Narodowego Instytutu Onkologicznego w Gliwicach.
Dlaczego czerniak, zawsze nazywany czerniakiem złośliwym, jest rzeczywiście tak bardzo złośliwym nowotworem? Ponieważ on niestety cechuje się bardzo dużą możliwością, wysoką możliwością przerzutowania, tworzeniem przerzutów w szybkim czasie, dlatego tak ważne jest jego wczesne wykrycie.
Kto przede wszystkim choruje na czerniaka? Czy płeć jest jakimś czynnikiem, czy wiek, czy zawód?
Tak, to są bardzo ważne kwestie, które pani redaktor porusza, ponieważ czerniak w Polsce dotyczy właściwie z nieznaczną przewagą mężczyzn. Niestety Polacy chorują średnio w wieku 50 roku życia, ale niestety częstość występowania czerniaka zwiększa się wraz z wiekiem i niestety coraz częściej dotyczy seniorów, szczególnie osób po 80 roku życia. Aczkolwiek obserwuje się również zwiększenie zachorowalności na czerniaki w młodszej grupie pacjentów i właśnie ta grupa dotyczy przede wszystkim kobiet poniżej 40 roku życia. W ostatnim czasie niestety coraz częściej odnotowujemy więcej przypadków czerniaków również wśród tak zwanych młodych dorosłych, czyli u osób po 20 roku życia, co też jest, można powiedzieć, nowym zjawiskiem, szczególnie niepokojącym, ponieważ można powiedzieć, że to właśnie te intensywne ekspozycje słoneczne, brak ochrony przeciwsłonecznej we wczesnym dzieciństwie, jak i również niestosowanie się do zasad bezpiecznego przebywania na słońcu, a być może również kiedyś w przeszłości korzystanie z solariów. To są główne czynniki ryzyka.
Powiedziała pani o wzroście zapadalności na czerniaka.
W Polsce odnotowuje się rocznie około 4400 zachorowań i niestety liczba ta w ciągu ostatnich 10-20 lat ciągle ulega albo podwojeniu, albo w kolejnych latach potrojeniu.
A jeżeli chodzi o umieralność?
Stwierdza się niestety od 25-30% wśród tych pacjentów właśnie taki odsetek jest umieralności w Polsce. Dlatego tak ważnym jest, aby pacjenci zgłaszali się już we wczesnym etapie czerniaka, żeby nie zgłaszali się zbyt późno, bo wiadomo, że im później wykryty nowotwór, tym gorsze rokowanie.
Czy głównie słońce jest tym czynnikiem, który wpływa na rozwój czerniaka?
Promieniowanie ultrafioletowe, jak zarówno naturalne, jak i również solaryjne, niestety zaliczane jest do głównych czynników ryzyka i rozwoju czerniaka. Ponieważ jest to wprost proporcjonalne również do oparzeń słonecznych, które przychodzą nasi chorzy i rzeczywiście jeśli tych oparzeń odnotowujemy od 3 do 5 w ciągu życia, to ryzyko zachorowania na czerniaka zwiększa się prawie 3 do 5 razy. Jeżeli osoby korzystają z solariów i są to głównie kobiety i korzystają jeszcze przed 30 rokiem życia, nawet raz bądź dwa razy, to niestety to jest również czynnikiem ryzyka zachorowania na czerniaki. Tak więc to, co robimy w naszym życiu, a szczególnie w życiu w wczesnym okresie dzieciństwa i tutaj naprawdę duży apel przede wszystkim do rodziców dzieci, to jest właśnie konieczność wprowadzenia stałej ochrony przeciwsłonecznej oraz stosowania się do zasad bezpiecznego opalania. Tak naprawdę nie istnieje pojęcie bezpiecznego opalania. Mówimy o złotych zasadach stosowania się na świeżym powietrzu, czyli przede wszystkim unikania promieniowania słonecznego, unikania promieniowania ekspozycji na promienie słoneczne, głównie w godzinach od 10 do 16. Ja wiem, że to jest praktycznie cały dzień, ale my powinniśmy zmienić naszą świadomość. Oczywiście regularna aplikacja kremów z filtrem, noszenie odpowiednich czapek oraz okularów przeciwsłonecznych.
Są takie zawody, tak jak na przykład rolnicy, no, którym trudno po pierwsze codziennie aplikować właśnie kremy z filtrami, bo spędzają na dworze w tym okresie nasłonecznienia prawie cały dzień. Ci ludzie są szczególnie narażeni na wszelkie choroby skóry.
Tak, ten problem absolutnie dotyczy tak zwanych wszelkich outdoorowych pracowników, tych, którzy prowadzą wszelkie prace na świeżym powietrzu, czyli to nie są tylko rolnicy, ale również pracownicy budownictwa, pracownicy dróg, mostów. W tej grupie zawodowej widać również, że te ciężkie warunki pracy bardzo często powodują, że osoby wykonujące te zawody niestety kompletnie nie stosują się do ochrony przeciwsłonecznej, wręcz eksponują się na promieniowanie słoneczne, na przykład rozbierając się z koszul, nie stosując okryć głowy. My musimy edukować szczególnie te grupy, ponieważ to są przyszli być może pacjenci, którzy na pewno narażeni są nie tylko na czerniaki, ale również na raki skóry, ponieważ rzeczywiście raki skóry związane są z tak zwaną przewlekłą ekspozycją słoneczną, natomiast czerniaki głównie z tak zwanymi przerywanymi, intensywnymi ekspozycjami słonecznymi, czyli to, co się dzieje w czasie wakacji. Musimy kierować właśnie kampanię edukacyjne do tej grupy osób, które powinny stosować przynajmniej środki ochrony przeciwsłonecznej, czyli na przykład odzież z odpowiednimi filtrami UPF. No i na przykład, że pracując w danym na przykład traktorze czy wykonując daną pracę, powinni jednak wykonywać ją w odpowiednim zadaszeniu. To też jest bardzo ważne, aby szukać cienia.
Czy to jest bardzo zgubny mit, że skóra ładnie opalona, bo pokutuje jeszcze ten mit, że opalona, czyli ładna, że ona się zahartowała i że ona już jest bardziej bezpieczna?
To jest bardzo dobra uwaga, ponieważ nasi pacjenci bardzo często pytają o to i chcą skórę kondycjonować, czyli na przykład pytają, czy mogą się wybrać na solarium albo czy mogą zażywać krótkich kąpieli słonecznych po to, żeby później nie wytworzyć rumienia w trakcie na przykład wakacji. No niestety nic bardziej błędnego, ponieważ każde oparzenie słoneczne, a tym bardziej korzystanie z solarium, powoduje tylko oparzenie słoneczne, a nie chroni w żaden sposób. Więc wytwarzanie opalenizny jest w pewnym sensie ochronne, ale nie powinniśmy doprowadzać do rumienia. Natomiast pamiętajmy, że samo wytwarzanie opalenizny, czyli samo narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, to również jest wpływ immunosupresyjny tego promieniowania, który też promuje proces kancerogenezy. Więc kondycjonowanie nie ma sensu i nie jest absolutnie zalecane.
Na koniec jeszcze abecadło czerniaka, czyli ważne informacje dotyczące zmian skórnych, które powinny nas zaniepokoić. A, czyli asymetria zmiany, B, nierówne brzegi, C, liczne barwy, głównie czarna, brązowa, ale też czerwona i biała, D, jeśli średnica jest powyżej 5-6 mm i E, ewolucja, czyli wzrost i rozprzestrzenianie się takiej niepokojącej zmiany.
Na zdrowie!
Dwa poznańskie szpitale znalazły się wśród 19 w Polsce, które spełniły wyśrubowane wymagania i dostały certyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie. To Szpital Przemienienia Pańskiego i Szpital Miejski imienia Józefa Strusia. Taki certyfikat to potwierdzenie wieloletniej pracy i spełnienie najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego. I o tym rozmawiam z dr Hanną Jankowiak-Gracz, kierownik apteki w Szpitalu Przemienienia Pańskiego.
Rzeczywiście jest to dobra wiadomość dla przede wszystkim pacjentów, że szpital ma taki certyfikat i że pacjent jest odpowiednio zaopiekowany, jeżeli chodzi o sprawę żywieniową. Każdy z nas nie wyobraża sobie przeżyć jednego dnia bez żywienia. W związku z tym, no co ma począć pacjent, który z różnych względów operacji, choroby, postępu choroby, wrodzonych wad, takiego żywienia nie może spożywać doustnie. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w naszym szpitalu to początki, to jest 96 rok, kiedy była tylko jako taka możliwość zaczęłyśmy się jako farmaceuci i farmaceutki uczyć przygotowania tego żywienia, gdyż to jest dość skomplikowana procedura, muszą być zapewnione warunki aseptyczne, olbrzymia wiedza pod względem chemicznym, farmaceutycznym, zasad przygotowania tego żywienia, zasad podawania, przechowywania. Cały czas od tych lat 90. podnosili swoje kwalifikacje w tym kierunku, aby spełniać wymogi dobrej praktyki żywieniowej. Tutaj może trochę nieskromnie wspomnę, że jestem współautorem również standardów żywienia pozaidoitowego dla farmaceutów, gdzie zostały określone wszystkie aspekty od tego, jak ma wyglądać pracownia, jak ma być przygotowany zespół, zasady przygotowania, bezpiecznego wyposażenia i inne aspekty bezpieczeństwa. Oczywiście to musi być zespół lekarzy, którzy będą potrafili ocenić, co pacjent potrzebuje, czy potrzebuje tylko wsparcia żywieniowego doustnego, czy to wsparcie żywieniowe będzie w postaci odżywek podawanych do sondy, czy też będzie to już wsparcie najwyższego rodzaju, a więc żywienie pozajelitowe do żyły obwodowej lub do kontaktu centralnego. Do tego oczywiście musi być też zespół wyspecjalizowanych pielęgniarek, które będą potrafiły podać, zaobserwować, jak pacjent znosi to żywienie. I musi być ten zespół ludzi.
Co do tej pory się działo z takimi pacjentami? Bo też byli tutaj przecież żywieni pozajelitowo, jeżeli była taka potrzeba, prawda?
Ale tak jak wspomniałam, my od 96 roku już dajemy taką możliwość pacjentom. Może nie było to usankcjonowane tutaj przyznaniem certyfikatu, ale w naszym szpitalu w 96 roku zaczęliśmy tę przygodę z panem profesorem Schulzem, świętej pamięci, który prowadził klinikę intensywnej terapii, z panią doktor Karwowską. Nasi pacjenci, można powiedzieć, że od wielu, wielu lat mają taką możliwość. Natomiast pacjenci, jeżeli nie mają takiej możliwości przygotowania żywienia w innych szpitalach, no to powinny szpitale podpisać umowę na przygotowanie takich worków żywieniowych z apteką szpitalną. I tak się dzieje. Druga strona jest też taka, że w ostatnich latach powstało dość dużo tak zwanych worków RTU, gdzie mamy już żywienie pozajelitowe, jakby jest gotowe i tylko dostrzykuje się witaminy, mikroelementy, fosforany i to już jest jakby troszeczkę zrobiony półprodukt, ale w tej chwili jest łatwiej dobrać dla potrzeb odpowiedniego pacjenta.
To są pacjenci, mówimy nie tylko o pacjentach szpitalnych, ale również tych, którzy później opuszczają szpital i są już w domach, ale dalej tylko w taki sposób mogą się odżywiać.
Żywienie nie kończy się na drzwiach szpitala czy na drzwiach apteki. Pacjent idzie z tym często do domu i egzystuje z żywieniem do końca życia. Takich pacjentów w tej chwili pod opieką mamy około 50, których żywimy domowo. Czasem jest to żywienie przejściowe. Są określone momenty, czy przy operacjach ciężkich, że trzeba przez jakiś określony czas chronić po prostu przewód pokarmowy, czy sprawy nowotworowe. Jedno jest pewne, pacjent, który ma żywienie zapewnione, nie umrze z powodu niedożywienia. A tak się zdarzało i zdarza nadal na świecie i w Polsce również, że pacjent nie umiera z powodu choroby, tylko z powodu niedożywienia. Dlatego można powiedzieć, dzisiaj się nie mówi o żywieniu, że jest to sposób leczenia. Tak jakbyśmy podawali leki, tak podajemy pacjentowi żywienie do czy pozajelitowe.
Na jakie choroby cierpią pacjenci, którzy właśnie korzystają z takiego żywienia?
To są pacjenci bardzo różni, bo są na przykład osoby z wrodzonym brakiem jelit. Takie osoby praktycznie od urodzenia do śmierci muszą być odżywiane. Żyje bardzo wiele takich osób, to są bardzo aktywne towarzystwa tych pacjentów. Są kobiety, które będąc w ciąży były cały czas żywione tylko workami. To się wydaje niemożliwe, ale tak się dzieje. Rodzą się zdrowe dzieci. To jest naprawdę cud życia i cud po prostu tej metody leczenia. Osoby z chorobami nowotworowymi, osoby przygotowane do operacji na przewodzie pokarmowym, gdzie nie można podawać żywienia. Wiadomo, że takie osoby szybciej dochodzą do zdrowia, tak? Bo mają z czego czerpać. Jest naturalny metabolizm zachowany, odpowiednia ilość aminokwasów, węglowodanów, tłuszczy, mikroelementów, witamin i ten człowiek oczywiście dochodzi szybciej do zdrowia. W momencie, kiedy nie potrzebuje, obniża się dawki i już nie potrzeba takiego żywienia. Także tych aspektów chorobowych jest bardzo, bardzo dużo. Ja sama doświadczyłam tak rodzinnie, że gdyby moja mama po ciężkiej operacji, już będąc w bardzo podeszłym wieku, nie była żywiona po tej operacji ciężkiej, no to jeszcze podarowano jej 5 lat życia. Tak. To są właśnie takie cuda, które się zdarzają. Trzeba naprawdę wierzyć w to żywienie i dopominać się żywienia dla pacjentów ciężko chorych. Pacjent nie powinien absolutnie umierać z powodu wyniszczenia organizmu spowodowanego brakiem żywienia.
Takie żywienie to po prostu być albo nie być dla wielu ciężko chorych. W 2020 roku w Szpitalu Przemienienia Pańskiego takie żywienie pozaelitowe zastosowano u 300 pacjentów. Teraz w naszym programie muzyczna przerwa, a po niej m.in. o tym, jak ważna jest szybka diagnoza w stwierdzeniu SM.
Magazyn na zdrowie.
Teraz w naszym programie o chorobie, która odpowiednio wcześnie zdiagnozowana pozwala na w miarę normalne życie. 2,5 miliona ludzi na całym świecie cierpi na stwardnienie rozsiane. Zapraszam na pierwszą część rozmowy z naszym ekspertem.
Nazywam się Alicja Kalinowska. Ja jestem doktorem habilitowanym medycyny. Pracuję w Katedrze Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dodatkowo naukowo w Zakładzie Neurochemii i Neuropatologii tejże katedry. A oprócz tego na stałe jestem zatrudniona jako współpracownik w Mayo Clinic w Rochester w Stanach Zjednoczonych.
Jedną z chorób, którymi się Pani zajmuje, jest stwardnienie rozsiane. Na całym świecie mówi się, że to jest 2,5 miliona chorych. Jak to wygląda w Polsce?
Rzeczywiście tak. Jest to choroba, którą spotykamy coraz częściej na przestrzeni lat. Jest to najczęstsza przyczyna neurologicznej niepełnosprawności młodych osób, więc siłą rzeczy tych pacjentów spotykamy w Polsce często. Choroba dotyka przede wszystkim osoby młode w trzeciej, w czwartej dekadzie życia, które nierzadko nie spodziewają się, że jakieś nawet drobne objawy typu zaburzenia czucia mogą świadczyć o jakiejś poważniejszej chorobie. Stąd tak ważne, aby faktycznie nagłaśniać, czym jest stwardnienie rozsiane i wiele takich akcji się na szczęście toczy, aby młody człowiek, który jest, planuje rodzinę, aktywny zawodowo, żeby wiedział, co potencjalnie objawy pewne mogą znaczyć, gdyż w stwardnieniu rozsianym czas rozpoznania i włączenia leczenia jest niezwykle ważny.
Czy wiemy, jakie są przyczyny SM? Bo to jest niepokojące, że dotyka młodych ludzi, że 70% to są kobiety. Przeczytałam, że tutaj nawet szerokość geograficzna ma znaczenie, że zdecydowanie Europa i Rosja przodują.
Tak, to są ciekawe bardzo wszystko obserwacje, bo rzeczywiście kobiety chorują częściej i my do końca nie wiemy, dlaczego tak jest. Tak się dzieje w przypadku wielu chorób autoimmunologicznych, a więc także na przykład niedoczynność tarczycy, słynne Hashimoto, często przecież o tym się mówi. I w stwardnieniu rozsianym rzeczywiście wyraźna dominacja jest kobiet. To jest pierwsza rzecz. Natomiast w odniesieniu do szerokości geograficzną, to dzisiaj uważamy, że to jest związane z niedoborem witaminy D. Zatem im wyżej na północ, tym niższy poziom witaminy D, większy jej niedobór, zatem tym większe ryzyko zachorowania na SM. I z paroma wyjątkami to się mniej więcej zgadza. Także właśnie północna Rosja, północna Europa, Kanada, Skandynawia. To są rejony, gdzie rzeczywiście na SM choruje się częściej. Stąd tak ważne jest, aby korygować niedobór witaminy D, jeśli on występuje.
Gdybyśmy mogli tak bardzo prosto wytłumaczyć, na czym polega ta choroba, to ja bym to wytłumaczyła tak, pani pewnie dużo lepiej, że zostaje zakłócona komunikacja między naszym głównodowodzącym ośrodkiem, a pozostałymi narządami.
Ja tak akurat bym tego nie ujęła, ale rzeczywiście, bo to dotyczy po prostu wielu chorób, to co pani powiedziała, że faktycznie ta komunikacja między ośrodkowym układem nerwowym, a tym, co my wykonujemy ostatecznie, nasze ruchy, nasza mowa, nasze nawet myślenie, koordynacja, rzeczywiście to jest zaburzone w stwardnieniu rozsianym, natomiast nie tylko w tej chorobie, także w udarze mózgu, w wielu innych chorobach dochodzi do zaburzenia tego przewodzenia nerwowego. Natomiast w stwardnieniu rozsianym istotą choroby jest autoagresja względem osłonki mielinowej, czyli takiej struktury w układzie nerwowym, w mózgu i w rdzeniu kręgowym, która powoduje, że to przewodzenie jest szybkie. Zatem w miejscach w mózgu, to jest dość nieprzewidywalne, gdzie takie ogniska uszkodzenia autoimmunologicznego się znajdą, w miejscu uszkodzenia po prostu neurony przewodzą wolniej. I to powoduje, że z tego danego miejsca, na przykład w nerwie wzrokowym, powstają objawy. Jeśli w nerwie wzrokowym jest plaka, to pacjent traci ostrość widzenia na to oko. Jeśli w móżdżku, traci koordynację, możliwość utrzymania równowagi. Jeśli w układzie piramidowym, który kontroluje ruch, wówczas pacjent może mieć niedowład i w zależności od tego, w którym miejscu w tym układzie może mieć niedowład nawet czterokończynowy, a może mieć na przykład tylko niesprawną dłoń. To wszystko zależy od lokalizacji zmian. I na szczęście w większości przypadków SM mamy do czynienia z tak zwaną postacią rzutowo-remisyjną. I ponieważ uszkodzona jest struktura, która ma możliwość naprawy, bo mielinę syntetyzują na nowo tak zwane oligodendrocyty, to są takie komórki wyspecjalizowane w mózgu i w rdzeniu, te komórki produkują mielinę, naprawiają ją i dlatego te objawy się wycofują. Natomiast zdarza się, że pozostanie deficyt, zwłaszcza im dłużej choroba trwa, no i niestety niektóre rzuty są bardzo ciężkie. Na początku choroby rzeczywiście objawy ustępują prawie całkowicie, natomiast z czasem pacjenci mogą zauważać już kumulujący się deficyt i niesprawność neurologiczną. I to jest moment, kiedy pacjent przechodzi w tak zwaną postać wtórnie postępującą i my nasze leczenie właśnie na to nakierowujemy. My chcemy ten moment przejścia w postać wtórnie postępującą opóźnić, żeby pacjent żył, funkcjonował i być może nawet mając 90 lat umarł z innego powodu, nie czując niepełnosprawności.
Te odległości czasowe między tymi rzutami, między tym pierwszym rzutem, który czasem pewnie pacjent lekceważy, myśląc, że to jest nic niepokojącego, czyli na przykład jakieś tam zaburzenia wzroku, a tym drugim rzutem, potrafią Państwo powiedzieć mniej więcej, jakie to są ramy czasowe?
No niestety to jest bardzo zróżnicowane i SM jest faktycznie chorobą niezwykle heterogenną. To znaczy, każdy pacjent jest inny i u jednego pacjenta kolejny rzut wystąpi po 2 miesiącach, u innego po 10 latach. I dlatego tak ważne jest, żeby to szybko identyfikować, bo może pacjent w naturalnym przebiegu choroby będzie miał rzuty rzadko, ale my wiemy, że 1 na 10, nawet do 20 zmian w rezonansie, które widzimy w mózgu, daje objawy, a choroba toczy się dalej. Czyli jak zidentyfikujemy pierwszy objaw i pacjent potem przez 10 lat nic nie będzie robił, bo nie będzie miał świadomości, że jest chory, to ta choroba może się dalej rozwijać i no, siłą rzeczy potem będziemy z gorszego momentu startować.
Za tydzień powiemy, jak wygląda diagnozowanie i leczenie SM. W Polsce są dostępne różne leki. Ważne, by odpowiednio szybko trafić do poradni neurologicznej.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Często wiele lat żmudnej pracy naukowców poprzedza ważne dla medycyny odkrycia. I teraz właśnie taki przykład. Dr Justyna Karolak z Katedry i Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzi finansowane z Narodowego Centrum Nauki innowacyjne badania nad chorobami rozwojowymi płuc u noworodków.
Grant jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, został przyznany w ubiegłym roku. W ramach tego projektu zajmujemy się podłożem genetycznym letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków. Są to niezwykle rzadkie schorzenia. Ich częstość nie jest jeszcze znana, natomiast w literaturze opisanych jest tylko kilkaset przypadków tych chorób. Większość są to przypadki opisane przez zespoły zagraniczne. W Polsce te choroby nie są często diagnozowane. To może też wynikać z trudności diagnostycznych. Wynika to też z tego, że podłoże molekularne tych chorób nie jest do końca poznane. Dlatego naszym celem naukowym jest lepsze poznanie podłoża genetycznego tych chorób, natomiast takim celem równoległym jest propagowanie tego projektu, szerzenie informacji o tych chorobach wśród lekarzy i generalnie wśród społeczności medycznej, ale też wśród rodziców.
Czyli w Pani badaniu chodzi o to, żeby później, kiedy małe dziecko jest chore i lekarz nie do końca wie, na czym polega ta choroba, a jest to choroba związana z płucami, to żeby już na tym poziomie lekarz zdawał sobie sprawę, co może dolegać temu dziecku. Tak?
Na tę chwilę te choroby są nieuleczalne. Może są też przypadki takiego dłuższego przeżycia, natomiast większość noworodków, około 90% dzieci umiera w pierwszych godzinach życia. W pierwszych godzinach bądź dniach, w zależności od podtypu choroby. Także to są choroby śmiertelne i nieuleczalne. W przypadku, kiedy choroba rozwija się trochę później, jest szansa na wykonanie przeszczepu płuc, natomiast takich przeszczepów też jest wykonanych dopiero kilkanaście. I tak jak wspomniałam, te przeszczepy można wykonywać tylko w przypadku, kiedy mamy do czynienia z taką atypową formą choroby. Czyli coś się dzieje dodatkowego, co powoduje, że ten fenotyp nie jest letalny i objawy choroby występują później, bo u większości noworodków te choroby występują, objawy tych chorób rozwojowych płuc występują dopiero po urodzeniu. Płuca rozwijają się w okresie życia płodowego i dojrzewają tuż po urodzeniu, natomiast w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś zakłócenia, do jakiejś nieprawidłowości w trakcie rozwoju tego płuca, one po prostu nie są funkcjonalne. W związku z tym, że w okresie życia płodowego te płuca tak naprawdę nie są nam potrzebne, te pierwsze objawy widać właśnie dopiero po urodzeniu, kiedy pojawia się ostra niewydolność oddechowa u nowonarodzonych dzieci.
To są choroby rzadkie. Jaki to jest mniej więcej procent?
Częstość nie jest znana. Mamy za mało informacji jeszcze na ten temat, żeby próbować oszacować częstość. Natomiast ostatnie badania i nasze, i innych zespołów pokazują, że jednak tych przypadków może być więcej. Te choroby, wydaje nam się, że ich liczba jest wciąż niedoszacowana.
Jakie tutaj mogą być przyczyny?
Przyczyna na pewno leży też w genetyce i tym się właśnie zajmujemy. My badamy molekularne podłoże tych chorób. Są trzy geny, które mogą warunkować powstawanie tych chorób i mutacje bądź jakiekolwiek inne nieprawidłowości związane z tymi genami może powodować właśnie takie zaburzenia.
Minął rok od Państwa badań już finansowanych z tego grantu. Jeszcze 2 lata, na jakim teraz są Państwo etapie?
Na razie jesteśmy w fazie zbierania materiału, wciąż pozyskujemy nowe przypadki, kontaktują się z nami lekarze. Czasami ta diagnoza nie do końca jest jasna. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale diagnostyka tych chorób jest niezwykle trudna, ponieważ po urodzeniu dochodzi do niewydolności oddechowej. W czasie ciąży zwykle nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że coś może być nie tak. I ta niewydolność oddechowa, ona nie jest... Inne choroby też mogą się manifestować niewydolnością oddechową, dlatego jest to trudno, mówiąc kolokwialnie, wyłapać, zwłaszcza na bardzo wczesnym etapie. I to badanie histopatologiczne nam bardzo tutaj pomaga. Także wciąż zbieramy materiał, współpracujemy z wieloma jednostkami, bo ten grant jest realizowany tutaj przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ale jest realizowany we współpracy z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ale mamy także współpracowników z zagranicy, tutaj zespół profesora Stankiewicza z Baylor College of Medicine też tutaj służy nam pomocą.
Ten grant, jak duża to jest szansa w rozwoju medycyny i w tym, żeby różne choroby, również rzadkie, które dotykają stosunkowo mały procent ludzi, były rozpoznane?
Z tymi rzadkimi chorobami jest taki problem, że no trudno jest te przypadki diagnozować. Często jest to związane z taką odyseją diagnostyczną, kiedy no mówimy o takich chorobach, które mają podłoże genetyczne, ale nie są śmiertelne. Tamte dzieci obarczone takimi chorobami często trafiają od jednego lekarza do drugiego. Ta diagnostyka też nie jest często celowana. Naszym celem jest umożliwienie diagnostyki letalnych chorób rozwojowych płuc w Polsce. Chcielibyśmy rozpropagować wiedzę o tych chorobach, bo od tego się tak naprawdę wszystko zaczyna.
Zainteresowanych odsyłam na stronę noworodek.edu.pl. I to wszystko w naszym programie. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.